Zapraszamy na wiadomości w Radiu Maryja.
W Brukseli zakończył się dwudniowy szczyt Rady Europejskiej. Przywódcom unijnym nie udało się na nim uzgodnić wspólnego stanowiska w sprawie migracji.
Na konkluzję nie zgodziły się Polska i Węgry. Warszawa i Budapeszt podtrzymały sprzeciw wobec przymusowej relokacji migrantów. Z kolei poprawka Polski dotycząca dobrowolności i jednomyślności w sprawach migracyjnych została odrzucona.
Premier Mateusz Morawiecki mówił po obradach w Brukseli, że stanowisko Polski jest niezmienne. Stawiamy na bezpieczeństwo i ochronę naszych granic.
My opieramy się o twarde konkluzje z roku 2018 do dzisiaj obowiązujące. A uległość, miejmy to na względzie, zachęca tylko przestępców. Uważam, że z każdym krokiem w tył Europa będzie miała coraz większy problem. Musimy podjąć tą rękawicę, zaadresować problem tam, gdzie on występuje, a nie poprzez otwieranie drzwi szerokiej fali dla nielegalnych migrantów. Jak to się kończy, to widzimy doskonale. Dlatego Polska przedstawiła dzisiaj plan. Dzisiaj i wczoraj, dzisiaj w nocy przedstawiliśmy plan Europa bezpiecznych granic. Ten plan składa się z kilku prostych punktów, które właściwie spotkały się z pozytywnym oddźwiękiem podczas rozmów i w kuluarach, i na sesjach plenarnych.
Polski plan zakłada zwiększenie inwestycji dotyczących strzeżenia zewnętrznych granic Unii, wzmocnienie Frontexu, przeciwdziałanie masowej emigracji u jej źródeł, ograniczenie świadczeń socjalnych dla migrantów oraz walkę z przemytnikami ludzi.
Tunel pod Świną został uroczyście otwarty. Droga o długości około 3 km łączy wyspy Uznam i Wolin, a także uniezależnia mieszkańców Świnoujścia od przepraw promowych. W uroczystości otwarcia wzięli udział przedstawiciele rządu, parlamentarzyści, samorządowcy, a także reprezentanci Komisji Europejskiej. Więcej Justyna Burza.
Tunel pod Świną to jedna z flagowych i zrealizowanych inwestycji PiS-u. Podczas uroczystego otwarcia przemawiał m.in. wicepremier Jarosław Kaczyński. Powiedział, że poprzez takie inwestycje jak ta realizuje się pościg za bogatymi krajami Zachodu. Pościg, który jak zaznaczył, jest naszym wspólnym narodowym obowiązkiem i racją stanu. Prezes PiS-u podkreślał, że Pomorze Zachodnie szczególnie potrzebuje inwestycji. Zapowiedział też, że takich przełomowych dni dla Polski będzie więcej.
Mamy wiele innych przedsięwzięć, także w sferze dróg na przykład, które realizują zadania związane z tym wielkim przedsięwzięciem, które dotyczy oczywiście całego kraju, ale tej ziemi ze względu na jej położenia, ale także ze względu na jej niełatwą, także w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, już tych po 45 roku historię, są tu szczególnie ważne i szczególnie trudne.
List do uczestników skierował prezydent Andrzej Duda, odczytał go minister Paweł Szrot.
Obiekt ten ilustruje cywilizacyjny przełom oraz zmianę filozofii rządzenia, jakie w ostatnich latach dokonały się w naszej ojczyźnie. Odtąd już niedzielonej na Polskę A i Polskę B, stawiającej sobie ambitne cele i dynamicznie się rozwijając.
Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podkreślał, że budowa tunelu w Świnoujściu jest przykładem dobrej współpracy między władzami państwowymi a samorządem.
Wszędzie tam, gdzie samorząd chce współpracować z rządem Prawa i Sprawiedliwości, wszędzie tam te zadania się udają. Wszędzie tam te przedsięwzięcia, o czym mówił dzisiaj pan premier Jarosław Kaczyński, bez względu na poglądy samorządów, te przedsięwzięcia się udają.
Budowa tunelu rozpoczęła się w 2018 roku. Kosztowała ponad 900 milionów złotych, z czego przeszło 700 milionów to dofinansowanie unijne.
Termin składania wniosków o dopłatę do zboża zostanie wydłużony do 15 lipca. To decyzja resortu rolnictwa i premiera. Poinformował o tym minister Robert Telus. Obowiązujący do tej pory termin składania wniosków o dopłatę do zboża miał minąć w piątek.
Robert Telus przekazał, że decyzja zostanie oficjalnie podjęta w przyszłym tygodniu na posiedzeniu rządu, ale wniosek został już przygotowany. Minister powiedział, że 15 lipca to ostateczny termin, który nie zostanie już przedłużony.
Podjęliśmy decyzję razem z panem premierem Mateuszem Morawieckim, że również ci, którzy sprzedadzą zboże nie do 30 czerwca, jak było do tej pory, tylko do 15 lipca. Przedłużamy ten czas jeszcze do 15 lipca, także jeszcze te dwa tygodnie, drodzy Państwo, jeżeli nie sprzedaliście swojego zboża, a chcecie dostać dopłaty, to jeszcze mamy dwa tygodnie przedłużonego czasu. Dłużej już nie mogę przedłużyć, także tu już proszę nie czekać, ze względu na to, że po 15 lipca będzie już świeże zboże i wtedy, no myślę, że jedno z drugim się nałożyło. Lubelskie, Podkarpacie tam bardzo na to czekali.
Dopłata do pszenicy wynosi ponad 3000 zł do zbiorów z hektara. Mniejsze stawki dopłat można uzyskać m.in. do kukurydzy, rzepaku i gryki. Wnioski o wsparcie wraz z dowodami sprzedaży należy składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Para prezydencka spotkała się w Warszawie z uczestnikami 6. Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z zagranicy. Wydarzenie rozpoczęło się w czwartek w Sejmie.
Prezydent Andrzej Duda, zwracając się do przedstawicieli Polonii, dziękował im za ich zaangażowanie w obronę dobrego imienia Polski na świecie.
Na pewno Polska w najbliższym czasie będzie oczerniana, na pewno będą źle mówili, źle pisali o Polsce, o Polakach, wyciągając rozmaite sprawy i prawdziwe i nieprawdziwe, manipulując faktami, tworząc kłamstwa. Trzeba się tego spodziewać i trzeba z tym walczyć. Dlatego dziękując Państwu za dotychczasowe wsparcie Polski i walkę o nasze dobre imię, proszę byście nie przestawali, byście działali cały czas.
Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda dziękowała Polonii za pielęgnowanie i naukę języka polskiego.
Ja, będąc czasami tysiące kilometrów od Polski i słysząc piękny język polski, którym posługuje się młodzież i posługują się dzieci, które urodzone są już przecież poza granicami Polski, to naprawdę serce rośnie. Także to jest wielka Państwa zasługa i wielkie podziękowania dla Państwa.
6. Światowy Zjazd Polonii i Polaków z zagranicy potrwa do niedzieli. Wydarzenie organizują Stowarzyszenie Wspólnota Polska i Rada Polonii Świata.
Minister zdrowia Adam Niedzielski wprowadził ograniczenia przy wystawianiu e-recept i podpisał doniesienie do prokuratury w sprawie 10 lekarzy, którzy mieli dopuścić się przestępstw w tym zakresie.
Na konferencji prasowej szef resortu zdrowia poinformował o wynikach zleconej kontroli dotyczącej wystawiania e-recept. Powiedział, że skala problemu jest bardzo duża.
W dwóch przypadkach zachodzi podejrzenie, że zapisane bez badania leki doprowadziły do śmierci chorego, podkreślił Adam Niedzielski.
W zawiadomieniu do prokuratury minister wskazał na 10 lekarzy, którzy w ciągu roku wystawili od 100 tysięcy do 400 tysięcy recept. Oznacza to, jak zauważył, że dziennie wystawiali oni od 300 do 1000 recept.
Adam Niedzielski poinformował też o wprowadzeniu ograniczenia ilości wystawianych recept.
Te ograniczenia przyjęliśmy na razie na takim poziomie, no też bardzo, bardzo wysokim, zupełnie nieodpowiadającym normalnemu funkcjonowaniu, ale chcemy przewidzieć w ten sposób również, czy dopuścić sytuacje nadzwyczajne, gdzie może pojawić się rzeczywiście potrzeba większego wystawienia recept. I ograniczenia, które wprowadziliśmy, to jest tak, że na 10 godzin pracy lekarza może być standard wystawienia recepty 80 pacjentom, co oznacza, że tam mniej więcej 300 recept będzie tym górnym ograniczeniem.
Minister zdrowia dodał, że finalizuje rozporządzenie, które będzie ograniczało możliwość wystawiania recept na leki psychotropowe bez badania pacjenta.
Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie przekazało ofiarom trzęsienia ziemi w Syrii wsparcie na kwotę ponad 1 800 000 zł.
Dyrektor polskiej sekcji ksiądz profesor Waldemar Cisło podsumował pomoc, jaka dotarła do potrzebujących. Jak podkreślił, Polska jako jedyny kraj zareagowała w tak szybki sposób i na tak dużą skalę na tragedię Syryjczyków.
Przypomnijmy, że świat mówił tylko o Turcji, natomiast Syria poczuła się zapomniana. Przypomnijmy, że to państwo 12 lat pogrożone w wojnie, różne embarga, ograniczenia. Ta sytuacja była o wiele gorsza. No, żeby zobrazować to, to ludzie wydrapywali swoimi palcami, gołymi rękami spod gruzów tych, których jęki słyszeli. Więc to nas zmobilizowało na prośbę tamtejszych księży, żeby dostarczyć 70 ton żywności, która szybko tam dotarła, 60 tysięcy sztuk ubrań. Teraz jeszcze kolejne transporty pojechały, także bardzo dziękuję Polakom, bo to się spotkało z niezmiernie dużym odzewem i wdzięcznością tych Syryjczyków, bo to im pokazało, że nie wszyscy o nich zapomnieli.
Ksiądz profesor podał też, że PKWP otrzymało od prezesa jednej z firm budowlanych 2 miliony złotych na zakup mąki. Trafi ona do Syrii przy pomocy stacjonujących tam polskich żołnierzy.
Wsparcie dla potrzebujących Syryjczyków zainicjowane przez PKWP i realizowane przy zaangażowaniu Fundacji Przyjaciel Misji było możliwe dzięki indywidualnym darczyńcom, a także m.in. dzięki Fundacjom Orlenu, KGHM i Agencji Rozwoju Przemysłu.
Był to serwis informacyjny w Radiu Maryja.